Między niebem a ziemią.
Dzień dobry, Łukasz Kaźmierczak. Cały czas trwa rok generałowej Jadwigi Zamoyskiej, niezwykłej postaci naszego życia publicznego, której ogrom działalności nadal chyba nie jest do końca poznany, skodyfikowany. Cały czas napotykamy na niespodzianki dotyczące jej aktywności publicznej. W dzisiejszym programie chcielibyśmy trochę opowiedzieć o duchowej stronie jej niezwykłego życia. Będziemy także rozmawiali z wolontariuszami Stowarzyszenia Dwie Kreski, którzy pomagają kobietom w ciąży, często w bardzo skomplikowanych sytuacjach życiowych. Udowodnimy także, że pogłoski o uciekaniu młodzieży od kościoła są jednak przedwczesne. Będziemy z mikrofonem w miejscu, do którego przyjechało kilkaset młodych ludzi, aby podzielić się swoim własnym doświadczeniem przeżywania wiary. Między niebem a ziemią. Zapraszam. Pomagają kobietom w ciąży. W samotności, kryzysie psychicznym czy trudnej sytuacji materialnej. Do Poznania przyjechali z całej Polski wolontariusze Stowarzyszenia Dwie Kreski. Organizacja działa pod hasłem Nie oceniamy, pomagamy. Prowadzi telefon zaufania, ale także wspiera kobiety na miejscu poprzez sieć wolontariuszy lokalnych. Rozmawiała z nimi Magda Konieczna.
Ja zawsze byłam zwolenniczką życia, zawsze byłam pro-life. Ale nigdy nie działałam w tym zakresie. Ewa Pilarczyk, wolontariuszka Stowarzyszenia Dwie Kreski. Bardzo dużo czytałam, interesowałam się tematem i właśnie narodziny mojego synka zmobilizowały mnie do tego, żeby się zaangażować w jakąś inicjatywę. I nie pamiętam dokładnie, ale chyba na Facebooku wyświetliły mi się Dwie Kreski właśnie. Tak jakoś do mnie trafiły, nie wiem, no tak chyba miało być.
Jaką pomoc tym paniom w trudnej sytuacji państwo oferujecie? Jaką tą pomocą otaczacie?
Jednym zdaniem powiem, że jest to pomoc szyta na miarę, czyli w zależności od tego, w jakiej sytuacji dana kobieta się znajduje, my staramy się naprawdę zawsze pomóc. I kryzysy psychiczne, i kryzysy finansowe, i kryzysy związane z samotnością mamy, która spodziewa się dziecka. Także jest tego sporo, jest tych sytuacji naprawdę sporo.
Wiek podopiecznych bardzo różny?
Bardzo różny. Od bardzo młodych dziewcząt do już pani w dojrzałym wieku, także tutaj cały przekrój.
Nazywam się Alicja Zielińska, jestem wolontariuszką w Dwóch Kreskach.
Ile państwa jest w skali kraju?
Wolontariuszy mamy ponad 2000. To jest jakby pewna struktura. W strukturze stowarzyszenia mamy wolontariuszy, którzy działają w różny sposób, mają różne zadania i takimi wolontariuszami, którzy spotykają się i kontaktują się z podopieczną, są wolontariusze, których my nazywamy wolontariusze terenowi. To są dwie osoby dedykowane do spotkań z podopieczną. To są osoby, które właśnie towarzyszą jej na co dzień, pomagają w zakupach, towarzyszą u lekarza, no w zależności od tego, jaka trudność dotyka podopieczną i z czym ona się mierzy. Taką pracą wolontariuszy terenowych opiekuje się, zawiaduje, nie wiem jak to ładnie nazwać, koordynator pomocy. To jest właśnie moja rola w stowarzyszeniu, jestem koordynatorką. Zadaniem koordynatora jest zorganizowanie tej pomocy pod względem takim, żeby wiedzieć, jakie narzędzia zastosować, jak wspomóc podopieczną, czy potrzebna jest jakaś kwota do wydania na leki, na wsparcie, dom samotnej matki. No to wszystko zależy od tego, co wydarza się u podopiecznej. Więc jakby koordynator decyduje, czy pomagamy w sposób prawny, czy szukamy terapeuty, czy przekierowujemy podopieczną także do innych instytucji, typu jakieś organizacje pozarządowe, czy ośrodki pomocy społecznej.
A jak te panie do państwa trafiają? Jest telefon, tak?
Tak, jest telefon zaufania, gdzie podopieczna się zgłasza, ale uruchamiamy pomoc już po kontakcie telefonicznym. Więc są wolontariusze w telefonie zaufania, do nich jakby trafia podopieczna w pierwszym momencie, to do nich dzwoni i tam opowiada, z jakimi trudnościami się mierzy.
Ja jestem Ania, zajmuję się teraz budowaniem nowych zespołów lokalnych, a wcześniej też przechodziłam przez dyżurkę, przez koordynatorów pomocy, więc różnymi rzeczami się trochę zajmowałam.
Czyli wie pani, z jakimi problemami kobiety się zgłaszają? Co jest największym problemem dla nich, ta informacja o ciąży?
Myślę, że trudno określić największy problem, bo każda kobieta jest inna i każda kobieta tak naprawdę przychodzi ze swoimi trudnościami. Coś, co dla mnie może być trudnością, dla innej kobiety może nie być i odwrotnie. Coś, co dla mnie wydaje się bardzo drobne, dla innej kobiety może być w ogóle największym problemem. I też myślę, że nie da się stworzyć takiego typu kobiety, która się do nas zgłasza, to są kobiety w różnym wieku, w różnej sytuacji społecznej, życiowej, nawet finansowej też. Czasem to nawet mam wrażenie jest po prostu taka potrzeba porozmawiania i może nawet ta rozmowa trochę uświadamia, jaki jest właściwie problem, bo może to czasem jest po prostu też taki natłok emocji, że trudno sobie uświadomić, po prostu człowiek wie, że potrzebuje z kimś porozmawiać.
I panie jako wolontariuszki potem towarzyszycie takiej kobiecie do porodu, rozumiem, i jeszcze dalej, tak, jeżeli jest potrzeba.
Tak, to znaczy dyżurka raczej towarzyszy na tym pierwszym etapie, później już to są wolontariusze lokalni, którzy towarzyszą kobiecie na żywo.
Ta dyżurka 24-godzinna, można dzwonić?
Nie, dyżurka jest 5 godzin dziennie, codziennie od 18 do 23.
Przybywa wolontariuszek i wolontariuszy chętnych do włączania się?
Przybywa i troszkę też ubywa, więc jest rotacja, ale cały czas gdzieś tam ci nowi ludzie przychodzą, więc udaje się jakoś te dyżury też zapełniać codziennie, co jest niezłym osiągnięciem. Generalnie też ten czas wojny i COVID-u jakoś tam wpłynął ogólnie na sposób działania stowarzyszenia i też na problemy, z którymi się mierzymy.
Nazywam się Patrycja Muszkieta, jestem współliderem zespołu Poznań. Jeśli chodzi o ten rejon, to aż tak dużo tych podopiecznych właśnie się nie zgłasza. Mamy sporo wolontariuszy, ale no tych podopiecznych tak różnie, w zależności od sytuacji, od jakiejś takiej pory też w roku, często więcej podopiecznych się zgłasza gdzieś tam przy takich wydarzeniach jak święta na przykład. No gdzieś tam liczą na jakieś wsparcie, może to się wiąże z jakimś, nie wiem, odczuciem osamotnienia po prostu w takich momentach.
To jest po prostu bardzo różnie. Są takie miesiące jak na przykład lipiec, gdzie zgłosiło się do nas 16 podopiecznych i to był rzeczywiście taki miesiąc, gdzie podopiecznych było dużo. W sierpniu było podopiecznych mniej, więc jakby nie mamy czegoś takiego, czemu moglibyśmy przypisać albo przewidzieć, czy zrobić jakiś taki rys właśnie statystyczny. To jest zupełnie nieprzewidywalne.
Staramy się docierać do jak największej ilości potrzebujących.
W Wielkopolsce ile jest wolontariuszek, czy wolontariuszy w ogóle?
No gdzieś już koło setki na pewno nas jest, więc tak się staramy właśnie też tutaj w Poznaniu tworzyć taki zespół, który cały czas gdzieś tam ze sobą ma kontakt.
Także zgłaszają się do nas specjaliści, ginekolodzy, psycholodzy. Potrzebujemy jakby fizjoterapeutów, potrzebujemy tych dziecięcych i tych dla podopiecznych, więc jakby wśród wolontariuszy naprawdę mamy specjalistów ze wszystkich dziedzin, ale zapraszamy do wolontariatu tak naprawdę każdego, bo nie trzeba mieć jakichś szczególnych umiejętności, tylko chęć po prostu wsparcia drugiego człowieka.
Ile tych pań już pani tak osobiście otoczyła opieką?
Ja osobiście otoczyłam dwie panie. Mogę się tylko wypowiedzieć o tych przypadkach, którym się osobiście zajmowałam. Tak, to były panie samotne, bez wsparcia tej drugiej osoby, czyli ojca dziecka.
Zgłasza się coraz więcej kobiet na pomoc?
Tak, tak. Niestety tak. A może na szczęście, no bo jesteśmy i mają się do kogo zgłaszać.
Jak wspominaliśmy, Stowarzyszenie Dwie Kreski prowadzi telefon zaufania. Na wszelki wypadek podajemy jego numer 533 112 121. Powtarzam, 533 112 121. W listopadzie minie 100 lat od śmierci Jadwigi Zamoyskiej. To nie tylko arystokratka, działaczka społeczna i liderka pracy organicznej, ale także osoba głębokiej wiary, obecnie służebnica Boża. W Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu w tym tygodniu zorganizowano konferencję poświęconą właśnie Jadwidze Zamoyskiej, jednej z patronek roku 2023. Przysłuchiwał się jej Jacek Butlewski.
O Zamoyskiej mówimy przede wszystkim jako o służebnicy Bożej w tej chwili.
Tak, tak. Ksiądz Janusz Nawrot, wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza, nasz Wydział Teologiczny. Dla mnie jako kapłana oczywiście jest to pewien wspaniały wzór kobiety, którą w sumie notabene, muszę powiedzieć, poznałem niedawno. Dla nas jednak wierzących ona jest przede wszystkim kobietą, która realizowała właśnie Ewangelię, te zasady, które nam podał nasz Pan Jezus Chrystus, więc dla mnie tak przede wszystkim oceniam może nie tyle nawet jej dziedzictwo, które, znaczy ta scheda, która po niej pozostała, ile właśnie całą wartość jej życia, do której też niewątpliwie cały jej dorobek zaliczymy.
No i jej dorobek to jest słowo pisane, które po niej zostało, prawda? Też jest religijne.
Tak, oczywiście, oczywiście. I tutaj możemy powiedzieć, że na pewno i z pewnością tak inspirowała się na pewno Słowem Bożym, czyli tym, co przeżywała, jej medytacją osobistą nad Pismem Świętym. Do Rzymu pójdzie ta cała dokumentacja związana właśnie z jej możliwością prawdziwą i bardzo upragnioną beatyfikacją, bo należy naprawdę do grona tych, które stanowić mogą dla naszej diecezji i w ogóle dzisiaj dla życia i naszego miasta, naszego regionu, dla życia wszystkich Polaków naprawdę bardzo dobry wzór kobiety, która przecież gnęła się przez te wszystkie czasy, trudności czasów, w których żyła, i stanęła naprawdę na swojej wysokości zadania, tak może mogę powiedzieć, jako chrześcijanka i jako obywatelka kraju, który przecież wtedy nie miał jeszcze swojej niepodległości.
4 listopada będziemy obchodzić uroczystą rocznicę, setnej rocznicy śmierci Jadwigi Zamoyskiej. Dariusz Grzybek, prezes Fundacji Zakłady Górnickie. Jeśli chodzi o zasługi, są według mnie nieoszacowane, nie są do końca określone. Właśnie staramy się przybliżyć, staramy się refleksyjnie podejść do tego, co Jadwiga Zamoyska zrobiła i co cały czas robi dla nas. Kobieta przedsiębiorcza, kobieta ambitnie dążąca do celu, ale służebnica Boża, która poszukuje miłości w Chrystusie, która szuka doskonałości w Bogu. To jest przykład na miarę XXI wieku. To jest coś, co powinniśmy promować, coś, co powinniśmy dawać jako przykład, co powinno kształtować też nasze postawy.
Fundacja Zakłady Kórnickie to jest to miejsce, to jest ta instytucja, która dba o pamięć o niej.
Tak było, ponieważ fundacja rzeczywiście w preambule ma nawet zapisane, aby przypominać dzieła dokonania Jadwigi Zamoyskiej i Władysława Zamoyskiego, ale mam wrażenie, że w tym roku wiele instytucji przypomniało sobie Jadwigę Zamoyskiej, chciało Jadwigę Zamoyską gościć, chciało usankcjonować jej wartość dla narodu, dla społeczności, dla Polaków, poczynając od Sejmu, który przyjął uchwałę, że rok 23 będzie rokiem Jadwigi Zamoyskiej, po Senat, który przyjął wystawę Jadwigi Zamoyskiej, Sejmik Województwa Wielkopolskiego, który będzie ją gościć, mnóstwo instytucji kultury, mnóstwo instytucji samorządowych, jak biblioteki publiczne, jak biblioteki samorządowe, które przyjmują Jadwigę Zamoyską z jej przesłaniem o tym, aby cały czas doskonalić się i cały czas poszukiwać systemu wartości. Dla Jadwigi to jest oczywiste, że ten system wartości opiera się na Chrystusie.
To nie jest takie oczywiste w tych czasach. Czego jeszcze możemy nauczyć się od Jadwigi Zamoyskiej? 100 lat, prawie 100 lat od momentu jej śmierci. Mówimy głównie o wieku XIX, chociaż żyła także na początku wieku XX.
Po pierwsze, praca, która uszlachetnia, praca, która prowadzi nas do nabywania nowych kwalifikacji, nowych zdolności, która powoduje, że współtworzymy wspólnotę, która powoduje, że my stajemy się lepsi. Dla niej istotnym punktem jest Chrystus. To jest coś, co powoduje, że czerpie siły, co powoduje, że staje się lepsza. Ten przykład powinien nam przyświecać również i dzisiaj. Jeżeli będziemy starali się naśladować Jadwigę, ci, którzy wierzą, mają uproszczone zadanie, ale ci, którzy nie wierzą, mogą czerpać z niej przykład z codziennej pracy, ciągłego doskonalenia, z ambicji prowadzenia do celu. To jest postać, która powinna kształtować nasze wyobrażenia o przyszłym społeczeństwie, przyszłym państwie, przyszłym narodzie też.
Kres życia został ją w Kórniku. Kórnik byłby pewnie dumny, gdyby była wniesiona na ołtarze, gdyby została błogosławioną. Co księdza najbardziej w tej postaci pasjonuje, zaciekawiło może?
Powiem, jej odwaga. Jej odwaga, która ma swoje zakorzenienie niewątpliwie w wierze. Ponieważ jest to odwaga, która czerpała z tego, co daje nam siła wiary, zwłaszcza dzisiaj w konkretnym kontekście naszych czasów, w których ta wiara jest zupełnie marginalizowana dzisiaj i z którą się walczy, którą się przedstawia jako, nie wiem, już przebrzmiałą taką passé, która niczego nowego nie wnosi. Właśnie jej postać jest dla mnie, myślę, dla wielu ludzi, którzy pragną być wierzącymi i którzy pragną tę wiarę w życiu zachować, to jest to postać, która, dla której właśnie ta wiara była źródłem naprawdę przeogromnych możliwości, oczywiście nie pozbawiając jej konieczności wysiłku osobistego, ale to jest też także częścią naszej wiary. Ta wiara niczego, tak powiem, automatycznie nie załatwia, tylko ona inspiruje ku temu, aby człowiek zasady tejże wiary połączył z własnym wysiłkiem, no i wydobył to, do czego czuje się, jak wierzy, powołany przez Boga, czyli do realizacji swojego wycinka dobra, które ma zrealizować, no zanim odejdzie z tego świata.
Setki młodych ludzi przyjechały do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu na coroczne diecezjalne spotkania młodych. Tańczyli, śpiewali i podkreślali także, jak ważne są dla nich takie spotkania i co z nich mogą wynieść. Był tam również Przemysław Stuchaj.
Jeśli dobrze liczę, to 30.
Ksiądz Wacław Grondalski, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu, wspomina, która to już edycja spotkania młodych oraz jak te spotkania wyglądały kiedyś.
Jeszcze tu byli księża Salezjanie, gdy w o wiele skromniejszej formie zaczęliśmy robić te czuwania dla młodzieży przed odpustem. Potem były trochę trudności lokalowe, na jakiś czas przeniosły się te czuwania do Piły, ale młodzież przychodziła na finał tego spotkania na odpust skrzatuski. Ale jednak, gdy diecezję objął biskup Edward Dajczak, pasterz diecezji, bardzo rozwinął te spotkania do takich potężnych rozmiarów, że po kilka tysięcy młodzieży przyjeżdżało i przyjeżdża nadal. Sanktuarium Skrzatuskie ma coś takiego w sobie, że w tym cierpieniu Maryi przebija nadzieja i chyba dla młodych ludzi to jest bardzo ważne. Pewno, że zaproszenie biskupa zrobiło swoje, że oni tutaj mogli przybliżyć, rozpoznać ten znak obecności Matki Bożej, ale gdy prowadzeni przez pasterza i przez kapłanów patrzyli się w Matkę i w teologię tego znaku, sami poczuli, że spotkanie z nią tutaj jakoś napełnia nadzieją. I chyba dla młodych ludzi nadzieja jest czymś, co otwiera horyzonty przed nimi.
No, możemy tutaj poznać jakby siebie, porozmawiać jakby nawet z Bogiem i z bliskimi.
Zapoznać się bliżej, spędzać super czas razem i się tak złączyć w taką jedną, fajną grupę.
To jest takie doświadczenie, Skrzatusz jest takim doświadczeniem wspólnoty. To jest takie doświadczenie, pozwala zatopić się z powrotem w tym Panu Bogu, poczuć tą... Wydaje mi się, że właściwie poczuć sobie dość wspólnoty młodego kościoła, czyli tego, co się tworzy teraz w naszych parafiach po całej diecezji, to żeby to złączyć i dzielić się tą radością Pana Jezusa.
Też taka odskocznia trochę od rzeczywistości, takie znalezienie takiego spokoju, chwila takiej nawet zastanowienia się, nie wiem, szukania drogi na przykład. Jest to miejsce, no, w którym jak ma się jakieś pytania, można przyjść, pomodlić się, porozmawiać, wyciszyć i tą drogę znaleźć.
Hasło spotkania brzmi ochrzczeni miłością. Ksiądz Zbigniew Zieliński, biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, wyjaśnia, że można je czytać na kilka sposobów.
Chrzest to jest inicjacja, włączenie do kościoła. Chrzest jest darem miłości, ale nie zawsze o tym pamiętamy, za tym technicznym trochę dla niektórych słowem, kryjąc właśnie taką, można powiedzieć, techniczną procedurę wejścia do kościoła. A w rzeczywistości chcemy odkryć z młodzieżą, że chrzest to jest włączenie poprzez dar miłości kochającego Boga. Dzisiaj jednym z największych pragnień młodych ludzi, artykułują to, wszystkie badania to wskazują, jest potrzeba bycia kochanym. To się staje też w kościele. Bóg mówi im o swojej miłości przez to, że zaprasza ich do wspólnoty kościoła. Nie mówi im, kocham was i idzie sobie w drugą stronę, tylko mówi, ponieważ was kocham, chcę, żebyście doświadczyli tej miłości jeszcze bardziej intensywnie we wspólnocie Kościoła z drugimi ludźmi. Podkreślamy to dzisiaj, zwłaszcza będąc dumnymi z tego, że świat się globalizuje, że jesteśmy blisko siebie. W ten właśnie sposób jeszcze łatwiej możemy zrozumieć tę ogromną potrzebę doświadczenia miłości, ale we wspólnocie z drugim człowiekiem.
Spotkania o charakterze religijnym dla ludzi młodych są dziś niezwykle ważne, bo wielu młodych niestety odchodzi od Kościoła i trzeba o nich walczyć w zupełnie inny sposób niż kiedyś, dodaje biskup senior Edward Dajczak.
Bez wątpienia skończyła się epoka takiej znaczącej sytuacji wiary tradycyjnej. Możemy spokojnie powiedzieć, że była. Ona jeszcze jest w jakimś stopniu, bo to się nie wygasza natychmiast jednej postawy z drugą. Natomiast zdecydowanie jest to dzisiaj czas taki doświadczenia osobistego i osobistej decyzji. To jest pierwsze. Więc warunek numer jeden jest zawsze taki. Stworzyć taki klimat, żeby ktoś uczestnicząc w jakimś spotkaniu doświadczył tego bardzo osobiście. To widać już jak na dłoni. Ja zresztą mając jeszcze kontakt z nimi taki mailowy przez listy, to, co oni piszą po spotkaniu, ci, którzy piszą oczywiście, dotknięci zostali jakimś wewnętrznym przeżyciem. I to musi spowodować zmianę nawet struktury parafialnej. Tam trzeba stworzyć przestrzeń, w sensie też jakiegoś miejsca fizycznego, bo oni się gdzieś muszą spotykać. Dalej musi być ktoś, kto ma dla nich czas. Ja kiedyś pytałem na różnych spotkaniach, w szkole, często jak byli katecheci, pytałem, czego wy właściwie oczekujecie od księdza? I proszę mi wierzyć, lata całe, podstawowa odpowiedź, najczęstsza brzmiała tak, no żeby miał dla nas więcej czasu, bo to się tak rozgrywa. Usiądź ze mną, posłuchaj mnie, albo posłuchaj nas, posłuchaj, co w nas siedzi. Nie zaczynaj od mówienia, ty lepiej zacznij od słuchania. Posłuchaj, co jest naszym problemem, z czym my mamy problemy. My się podzielimy z tobą, ale wytrzymaj to, posłuchaj, nie gadaj od razu, nie zaczynaj. Ja tego się nauczyłem tak naprawdę często na ewangelizacjach, tych na Woodstockowych i innych. Tam nie można było zacząć, jak oni mówią, nadawać od razu. To trzeba było usiąść, posłuchać, ktoś pogadał, wyrzucił z siebie żale często, bóle i nie trzeba zaraz kontrować, bo się wyłączy. Powie, dobra, okej. Trzeba wytrzymać wszystko to, co nawet jest trudne w tym przekazie. Coś mu się nie podoba, doświadczył czegoś niedobrego i jak wytrzymasz to, to on zacznie słuchać, czy ona. Ale jak nie wytrzymasz, to jest koniec rozmowy.
Mamy też nadzieję taką, że ci, którzy tu przyjeżdżają, przez te spotkania jeszcze się przybliżą w relacji do Boga i że wyjadą stąd jako apostołowie, bo chyba najbardziej działa świadectwo. Jeśli młody człowiek widzi kolegę, rówieśnika, koleżankę w tym samym wieku, którzy na serio traktują swoją relację z Bogiem, to działa mocniej niż kazanie księdza, niż katecheza w szkole. I tak też rozumiemy te spotkania. One nie załatwiają całej relacji z Bogiem, czy kultu Matki Bożej dla tych ludzi, ale są jakby takim punktem zapalnym, taką iskrą, z którą oni mają pojechać w świat. Człowiek, który nie jest w relacji z Bogiem, tak naprawdę nie odkrywa pełni człowieczeństwa. Żyje czasem radośnie i sięga po różne wartości tej ziemi, ale jakby nie odkrywa jeszcze jednego wymiaru, tego najgłębszego, tego, który przekracza też barierę śmierci. I mam nadzieję, że ci młodzi ludzie, doświadczając tego spotkania tu z Bogiem, tą nadzieję ludziom zaniosą.
Powitamy tę, która nas prowadzi do Jezusa w jej znaku. Maryjo, te oklaski dla Ciebie. Amen.
O czym myślisz, Panie Boże? Takie pytanie stawia dziś w swoich rozważaniach dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak.
Szczęść Boże, kochani. Przypuszczam, że wielu z Was, drodzy, zastanawiało się kiedyś, co ten drugi sobie myśli. I nie w takim znaczeniu, co on sobie wyobraża, chyba przesadził, ale w takim sensie, że rzeczywiście chcielibyśmy poznać tajemnicę wnętrza tego drugiego człowieka, czasem może z tak czystej ciekawości, a może z pragnienia głębszego zrozumienia sytuacji, czy może właśnie samej relacji z tym człowiekiem. Najprościej jest oczywiście po prostu zapytać lub porozmawiać, żeby jakoś odkrywać tajemnicę wnętrza drugiego człowieka, ale są też rzeczy, sytuacje, których nie da się opowiedzieć albo ubrać w słowa, są w jakimś sensie niewyrażalne. Czasem dużo może nam powiedzieć mowa ciała, zwłaszcza mimika naszej twarzy. Widać po nas, że coś przeżywamy, z czegoś się cieszymy, z jakiegoś powodu jesteśmy smutni, ale dużo pozostaje także zakryte, jest jakąś tajemnicą danego człowieka. Czytając dzisiejsze słowo, a zwłaszcza zdanie, myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan, bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Czytając to, zadałem sobie takie pytanie, to o czym ty myślisz, Panie Boże? I pytam nawet nie z ciekawości, ale po prostu chcę poznać tajemnicę twojego wnętrza, bo pragnę głębszej relacji z tobą. I odpowiedź na moje pytanie po części znajduje się w przytoczonym przed chwilą fragmencie, bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak myśli moje nad myślami waszymi. Czyli jakoś znowu powraca ten temat ogromu tajemnicy Boga. On jest większy, wspanialszy, doskonalszy, też bardziej niepojęty niż cokolwiek mogę sobie w ogóle pomyśleć i wyobrazić. Ale nasz Bóg jest też Bogiem, który mówi, który komunikuje, który objawia siebie i część swojego wnętrza. Gdzie? No przede wszystkim oczywiście w swoim Słowie, rozumianym jako Pismo Święte i jako Słowo Wcielone. Jezus Chrystus, jednorodzony Syn Boży. Tak się Pan Bóg objawia. I w tym samym fragmencie z Księgi Proroka Izajasza czytamy dzisiaj, że szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Może być daleki, ponad nami, góruje, a jednocześnie jest bliski. Daleki staje się nam przede wszystkim przez grzech i dlatego prorok wzywa właśnie do nawrócenia, aby porzucić swoją drogę, a wejść właśnie na drogi Pana, bo On jest hojny w przebaczaniu. Takie można są powiedzieć myśli Boga o nas. Ocalić, zbawić, przygarnąć, podnieść, można powiedzieć naprawić w jakimś sensie, uzdrowić. W innym fragmencie z proroka Izajasza, którego akurat nie ma w dzisiejszym czytaniu, ale wydaje mi się, że znakomicie uzupełnia to dzisiejsze słowo, słyszymy takie, można powiedzieć, objawienie Pana Boga jako kogo? Jako ktoś, kto mówi tak. Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was, wyrocznia Pana. Zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Będziecie mnie wzywać, zanosząc do mnie swe modlitwy, a ja was wysłucham. Będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie, albowiem będziecie mnie szukać z całego serca. Szukać Boga z całego serca to pragnąć poznać Jego serce, w Nim się znaleźć. W jakim sensie o tym czytamy w jednym z kulminacyjnych momentów Ewangelii świętego Jana, gdzie umiłowany uczeń spoczywa na piersi Jezusa przy Jego sercu. Wsłuchuje się w to serce. I wiemy już w takim razie co nieco o tym, co Bóg sobie o nas myśli, że te zamiary są pełne pokoju, ale żeby te zamiary się wypełniły, właśnie potrzebne jest to, do czego wzywa nas prorok. Jakiś krok z naszej strony, czyli to, co nazywamy nawróceniem. A nawrócenie w języku biblijnym to jest przede wszystkim zmiana myślenia. Zmiana myślenia, przemiana tego naszego umysłu, który w jakiś sposób jest błędny, w jakimś sensie błądzi, że nasze myśli właśnie są takie nasze, a nie są Boże. I na czym ma polegać ta przemiana naszego myślenia? Przede wszystkim wydaje mi się na porzucaniu tego, co jest w nas, w tym naszym myśleniu takie skostniałe, sztywne, często nieprawdziwe, zwłaszcza w myśleniu o Bogu. Ale to będzie też otwartość na to, że będzie inaczej. Jest inaczej niż myślę, że może być inaczej, że prawda może być inna, że Bóg jest inny. To też jest też takie porzucanie swoich przesądów, przedsądów, różnych założeń, uprzedzeń, takiego mojego, ja wiem jak jest i nie będzie inaczej. No właśnie może być inaczej i to jest jakiś początek nawrócenia, że ja otwieram swój umysł na przemianę. I to właśnie oznacza zmieniać myślenie z tego myślenia po mojemu na myślenie po Bożemu. Takim przewodnim tematem dzisiejszego słowa nie są tylko myśli Pana Boga w jakiejś ogólności, ale w jakimś sensie też, jak już powiedziałem, Jego myśli o nas. Myśli pełne pokoju, zamiary, ocalenia. A te wszystkie zamiary wypływają z Jego chyba najpiękniejszego przymiotu, jakim jest miłosierdzie. Dość nieoczywistą historią o Bogu miłosiernym, ale także sprawiedliwym, jest dzisiejsza Ewangelia i o niej też opowiem za chwilę po przerwie. Serdecznie zapraszam. Powiedziałem, że dość nieoczywistą historią o Bogu miłosiernym jest ta dzisiejsza Ewangelia i niejako już ją zapowiada psalm responsoryjny, fragment psalmu 145, który mówi o tym, że Pan Bóg jest jednocześnie miłosierny, ale jest też sprawiedliwy. I wejście w tajemnicę Bożego miłosierdzia to jest wchodzenie w tę tajemnicę Bożego serca. Po łacinie misericors, miłosierny, to jest ten, który ma serce bolejące. Bolejące z powodu niedoli drugiego człowieka, cierpienia, jakiegoś niedostatku tego drugiego człowieka, tak jakby to była jego własna niedola. I nie będzie poprawnym teologicznie powiedzieć, że Bóg doświadcza smutku, nie doświadcza uczuć w takim naszym ludzkim rozumieniu, ale jednocześnie ma w sobie taką miłość, która nie pozostaje obojętna na największe zło, jakie i niedole, jaka może nam się przytrafić, a mianowicie na grzech. To jest największa niedola i zło, jakie może nam się przytrafić jako ludziom. I Bóg wie, że człowiek nie jest w stanie sam naprawić zła, które wyrządził i potrzebna jest Jego interwencja. I właśnie przez to w Jego miłosierdziu przejawia się jednocześnie Jego sprawiedliwość. Właściwie rozumiana sprawiedliwość Boga polega właśnie na naprawieniu zła i zadośćuczynieniu za wyrządzoną krzywdę. Ogromną część tego zadośćuczynienia właśnie w imię sprawiedliwości Bóg bierze na siebie. w osobie Jezusa Chrystusa i Jego zbawczym dziele. Dlaczego? Ponieważ Bóg nie unika prawdy o tym, że jest w nas grzech i zło i wie, że ono wymaga zadośćuczynienia i bierze to w ogromnej większości na siebie. A wziąć na siebie czyjeś grzechy i ich konsekwencje, samemu pozostając niewinny, to jest coś, co możemy nazwać nadhojnością Bożej dobroci. Jakimś też nadmiarem sprawiedliwości, bo dał coś zupełnie bezinteresownie, mimo że nie musiał nas zbawić. I historia z dzisiejszej Ewangelii o pracownikach pierwszej, trzeciej i jedenastej godziny, którzy umówili się z gospodarzem na pracę w winnicy, z pozoru wydaje się historią niesprawiedliwości, bo każdy pracował inną ilość godzin, a wszyscy dostali tyle samo, jednego denara. Po ludzku takim argumentem broniącym tego pracodawcę będzie umowa, no tak się umówili, ale czujemy, że coś tu jest trochę ponad naszym pojęciem sprawiedliwości. I ta historia nie doczekała się takiej jednej konkretnej interpretacji, pozostaje wieloznaczna, ale z jednej strony jest to opowieść właśnie o Bogu, który jest dobry i nieskończenie hojny i że chce dawać więcej nawet niż ktoś zasłużył. I nie chodzi w niej o pieniądze, bo ta hojność jest tak duża jak to Jego miłosierdzie, wręcz może nas gorszyć, być dla nas skandalem. Historia gospodarza to jest też historia Boga, który szuka człowieka. Szuka właśnie w tym skwarze tego dnia nawet i na końcu, i szuka do końca. Szuka swoją miłością aż do ostatniej godziny życia. To słowo oczywiście wzywa nas do nawrócenia, czyli jak powiedziałem, do zmiany naszego myślenia, na to bardziej Boże myślenie. I może mamy w sobie czasem takie wątpliwości, czy wręcz pojawia się w nas zawiść, że Bóg przebacza także tym, których uważamy za okropnych grzeszników większych od nas, może tych, których grzech jest widoczny, wyraźny. I to prowadzi nas raczej do zgorzknienia niż do pełni życia. A może nawet jest czasami tak, że nie potrafimy przyjąć, że sami potrzebujemy miłosierdzia. Ładnie powiedział święty Paweł, z grzeszników ja jestem pierwszy. To piękna postawa. A może jesteśmy tak zniechęceni jakimś własnym, uporczywym, upokarzającym grzechem, że myślimy o sobie, że my jesteśmy niegodni Jego miłości, przebaczenia. A Bóg dzisiaj mówi, przestań tak myśleć. Pozwól mi być nieskończenie hojnym. Dla każdego, także dla Ciebie. Dla Ciebie umarłem, zmartwychwstałem, dla Ciebie jestem hojny w tym przebaczeniu, tylko przyjdź do mnie, wejdź na moją drogę, czyli otwórz się na moją łaskę, otwórz się na przemianę, której chcę w Tobie dokonać. Takiego otwartego serca, takiego też spokojnego myślenia o Panu Bogu, też zmiany myślenia o Nim. Serdecznie Wam życzę i jak zwykle też spokojnej, dobrej niedzieli. Szczęść Boże.
Po tych słowach ojca Dawida może warto jeszcze raz sięgnąć z uwagą do dzisiejszej przypowieści o gospodarzu i robotnikach winnicy. Może stanie się ona nieco mniej wieloznaczna, albo też nabierze naszych własnych znaczeń. To był program Między Niebem a Ziemią. Za uwagę dziękuję Państwu Łukasz Kaźmierczak i Paweł Krytkowski.
Między Niebem a Ziemią.